Dzień dobry Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie w przystanku Historia prowadzonym przez Szczeciński Oddział Instytutu Pamięci Narodowej. Dziś temat niezwykle aktualny, odnoszący się do wojny. Za 10 dni w Amsterdamie plany wojenne Układu Warszawskiego, a realia zimnej wojny. O tym, co mogło się stać jeszcze w latach 80. opowiedzą nam specjaliści w tej dziedzinie. Pan dr Jarosław Pałka, który jest z nami w Warszawie online. Pan Andrzej Bierca, a spotkanie poprowadzi pan dr Paweł Miedziński, pracownik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Szczecinie. Proszę bardzo, panie Pawle.
Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. 10 dni do Amsterdamu, tak przyjąłem taki tytuł, nazwę naszego spotkania dość umownie, zakładając, że plus minus mniej więcej w takim czasie wojska Układu Warszawskiego miały wyzwolić spod okupacji kapitalistycznej, czy nie wiem jak to nazwać, Europę Zachodnią, przy czym nasze wojsko, Ludowe Wojsko Polskie miało dotrzeć w tym terminie do krajów Beneluxu, zająć Danię, Holandię i interesowało mnie jak to naprawdę wyglądało, jak by zwekslować te plany, jak wyglądałyby te realia. I do takiej dyskusji zaprosiłem dwie osoby, pana kustosza Andrzeja Bierce z Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie, który jest specjalistą od Armii Radzieckiej na Pomorzu Zachodnim. Takie są jego między innymi zainteresowania badawcze. Jako, że my jesteśmy w Szczecinie, w stolicy tego województwa, no to jest to szczególnie istotne zagadnienie, które ciągle jakoś nie doczekało się, jak sądzę, całościowego opracowania, więc jeszcze jest dużo do napisania na ten temat i dużo ciekawych rzeczy, bo ta archeologia wojskowa tutaj jest dość silnie może tyle reprezentowana, co możliwa do przeprowadzenia. Oraz pana doktora Jarosława Pałkę, który łączy się z nami zdalnie. Pan doktor jest historykiem, pracuje w Domu Spotkań z Historią, współpracuje z ośrodkiem Karta. Koordynuje projekty związane z historią mówioną, nagrywa wykłady biograficzne. Interesuje się, nie wiem, czy przede wszystkim, czy głównie wojskiem. Jest autorem monografii generał Stefan Mossor 1896-1957 Biografia wojskowa, za którą dostał nagrodę imienia profesora Strzembosza, a także jest współautorem książki Michał Rzymierski 1990-1989, za którą również otrzymał cenną nagrodę, uznaną nagrodę Clio. Napisał także książkę Żołnierze generała Maczka, doświadczenie i pamięć wojny oraz Żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego, historię mówioną. I co bardzo istotne z perspektywy naszego dzisiejszego spotkania, w przygotowaniu już, nie wiem, mam nadzieję, że na najbliższych tygodniach do nabycia w księgarniach znajdzie się jego najnowsza pozycja pod tytułem Polskie Wojska Operacyjne w Układzie Warszawskim, którą wyda Instytut Pamięci Narodowej. Ja ze swojej strony interesuję się różnymi rzeczami na polu historii najnowszej i jednym z nich jest właśnie zimna wojna i od mniej więcej roku pracuję nad książką, która właśnie dotyka szeroko rozumianej tematyki dzisiejszego spotkania, tego właśnie jak wyglądałaby III wojna światowa, gdyby do niej doszło, jakie były rzeczywiste możliwości Ludowego Wojska Polskiego, jak ta konfrontacja by przebiegała. Dziś bardzo dużo już wiemy, bo wszystkie w zasadzie materiały, do których można by mieć dostęp ze strony polskiej, są jawne, dostępne powszechnie w zasadzie każdemu badaczowi. Znakomita część jest ich w ogóle zeskanowana, więc ich opracowywanie i ich praca nad nimi jest czystą przyjemnością. Dużo rzeczy wiemy odnośnie strony NATO, jak to wyglądało. Oczywiście nie znamy planów radzieckich, ale można się wielu rzeczy domyślić i wiele wartościowych wniosków myślę wyciągnąć. Stąd też pierwsze moje takie pytanie może do doktora Jarosława Pałki. Układ Warszawski. W każdej jednej publikacji, w każdym jednym tekście ciągle nieustannie podkreślano jego obronny charakter. Kiedy powstał, czemu miał służyć, jaki był, tak oczywiście pokrótce.
Dzień dobry, witam Państwa. Bardzo mi miło, że mogę wziąć udział w spotkaniu, w dyskusji. No, Układ Warszawski oczywiście w 1955 roku został podpisany i tak propagandowo mówiono o tym, że to jest układ obronny, miał być odpowiedzią na powstanie NATO, ale w rzeczywistości te wszystkie plany operacyjne do lat 80. były zdecydowanie ofensywne. No więc taka obrona przez atak. Ja się może odniosę też do tytułu, mówiąc o tych, bo wydaje mi się, że pokrótce powiem w kilku słowach, jak wyglądały te polskie plany operacyjne, nie tylko w latach 80., ale też wcześniej. Odniosę się do tytułu, bo tytuł to jest 10 dni w Amsterdamie, ale pierwszy polski plan operacyjny przewidywał, że Amsterdam zdobędziemy w ciągu 6 dni. Więc tempo oszałamiające. W ogóle w latach 50. nie powstały żadne, znaczy my nie wiemy o planach operacyjnych, bo takie dokumenty musiały powstawać tylko w Moskwie, także dla wojsk innych państw należących do Układu Warszawskiego. Pierwszy taki moment, w którym Moskwa zdecydowała się podzielić informacją o tym, jak wyobraża sobie przebieg wojny, tego konfliktu zbrojnego. To jest rok 61, kiedy wybuchł tak zwany drugi kryzys berliński. Wówczas Moskwa wydała dyrektywę wiemy, że dla Wojska Polskiego, ale też dla innych armii wchodzących w skład Układu Warszawskiego. No i ona była taka zdecydowanie ofensywna. Mieliśmy zdobywać w ciągu właśnie tych 6 dni północne Niemcy, Holandię i oczywiście też całą Danię. To były jakby uderzenie na dwóch kierunkach, ofensywa na dwóch kierunkach operacyjnych, łącznie z przeprowadzeniem operacji desantowej na wyspy Duńskie. I dodatkowo jeszcze ta operacja kończyła się takimi stwierdzeniami, że polskie armie mają być gotowe do uderzenia w kierunku Calais. I to była głębokość tej operacji, do Amsterdamu, do okolic Amsterdamu, to tak mniej więcej 500 kilometrów i zapisano, że to będzie tempo 85 kilometrów na dobę. No więc dosyć tempo oszałamiające. I potem to powtórzono w kolejnym planie w 1970 roku. I wreszcie następny plan już był trochę... On był też bardzo ambitny, bo ta głębokość tej operacji zmieniła się i teraz już myślano o tym, nie tylko o Holandii, ale myślano o tym, że polskie armie zatrzymają się w Belgii, zajmą częściowo Belgię, oczywiście też północne Niemcy, Holandię i Danię, łącznie z tą operacją desantową na Wyspy Duńskie. I z tym, że tutaj w 1977 roku podpisano ten plan operacyjny, który przewidywał, że będzie można walczyć też, przynajmniej w początkowym okresie wojny, bez użycia broni jądrowej. No i też w związku z tym, że to miała być operacja z użyciem wojsk konwencjonalnych, broni konwencjonalnej, to wydłużono ten czas trwania tej operacji. Ona miała trwać takie 11-13 dni. No i w związku z tym też tempo zmieniło się i ono się obniżyło do, tak pisano, 45-50 kilometrach w ciągu doby. Kolejna zmiana to już te lata 80. i 86. rok, kiedy po raz pierwszy po dojściu Gorbaczowa do do władzy pojawiła się wreszcie wariantowość dla tych działań. Wówczas pisano o możliwości prowadzenia oprócz operacji ofensywnej, zaczepnej, pisano również, że będzie można prowadzić działania obronne, operacje obronne, obronną, z tym, że jeszcze w 1986 roku priorytetem miała być operacja zaczepna i dopiero w kolejnych latach uznano, że trzeba odchodzić od tego priorytetu i przygotowywano się do podpisania kolejnego planu operacyjnego, w którym priorytetem miała być obrona, ewentualnie z przeciwuderzeniami. Już w 1986 roku tempo tej operacji, ta operacja miała zostać wydłużona, też już miała, zaczepny wariant tej operacji miał obejmować fragment Holandii, już nie całą Holandię, i miał trwać 15-16 dni, a tempo tej operacji to zmniejszono do 35 km na dobę. No tak więc tak to wyglądało pokrótce. To można zobaczyć na mapach, ale może nie wiem, może potem spojrzymy na mapę. Tak miało być, tak to wyglądało pokrótce, no więc ta defensywa tak naprawdę to była ofensywa i to trzeba zwrócić uwagę na to, że w zasadzie do 1986 roku nie było żadnej wariantowości. To znaczy nie myślano o tym, że można będzie prowadzić operację obronną. Oczywiście trzeba tutaj no, takie jednak zastrzeżenie wprowadzić, że my o tym wiemy, natomiast nie wiemy o tym, jak wyglądały plany w Moskwie. Czy te polskie plany operacyjne podpisane przez sowieckich oficerów i polskich oficerów i polskich najwyższych przedstawicieli państwa, władzy, no były jedynymi planami dla polskiej armii? Czy nie było jakichś innych wariantowych planów operacji, które znajdowały się w Moskwie? W każdym razie do takiej wojny przygotowywało się Ludowe Wojsko Polskie i to jest chyba najistotniejsze.
Znaczy, tutaj można chyba z całą pewnością powiedzieć, że jeśli w ogóle ten sojusz miałby być obronny, to dopiero pierwsze teoretyczne przymiarki do jego obronności pojawiają się w 1986 roku, czyli po 31 latach istnienia tego sojuszu. I tak mam nieodparte wrażenie, że ta obrona była względna, bo tam nic konkretnie nie przygotowano pod kątem w zasadzie poza tym, że tej obrony, poza tym, że nieco jakby na mapkach dopuszczono, że siły NATO mogłyby zająć fragment NRD i nawet pojawić się na terytorium Polski i dopiero stąd nastąpi kontrofensywa, która, jak sam pan powiedział, w 13-14 dniu dotrze do Holandii, więc to też względna obrona jest, no bo nie widzę powodu, żeby aż tak daleko, jeśli rzeczywiście planowano by się bronić, przemieszczać siły. Wspomniał pan, że te plany podpisywano. Ja wiadomo, to były absolutnie najbardziej tajne dokumenty, jakie tylko można sobie wówczas wyobrazić. Dziś są powszechnie dostępne, można spotkać wydawnictwa, które je zawierają jako suplement. Czy rzeczywiście, no, skoro byłyby jeszcze inne plany, albo te plany, spotkałem się z taką opinią, że tak naprawdę są nic nie warte, wszystkie te gry, szkolenia i manewry służyły tylko nabieraniu pewnych nawyków przez kadrę dowódczą, a tak naprawdę jedynie prawdziwe plany są w Moskwie. Jeśli rzeczywiście tak by było i te plany są zupełnie bezwartościowe, to a cała tajemnica z nimi związana, sposób ich przechowywania, fakt, że nie wiem, podpisywał je, z tego co pamiętam, minister obrony narodowej oraz szef sztabu generalnego. byłyby nic nie warte, no to również do tych planów przecież były całe dodatki, uzupełnienia związane z logistyką, zaopatrzeniem w amunicję, gdzie mają być zgromadzone jakie środki i tak dalej, i tak dalej. To znaczy, że to wszystko byłoby nic nie warte? No, nie wiem.
Nie, nie, to znaczy ja też uważam, że... To znaczy tak, nie wiemy, co jest w Moskwie, tak? No to więc no tutaj możemy dywagować. Natomiast no do takiej, tak jak powtarzam, do takiej wojny, jaka została opisana w tych planach operacyjnych, w każdym kolejnym planie operacyjnym przygotowywane było to Ludowe Wojsko Polskie, a ta wątpliwość, która, o której tutaj wspomniałem i o tych możliwych wariantach, które może znajdują się w Moskwie, chociaż ja też wątpię, że te plany są, znaczy one są no, jakby podstawą, tak? Natomiast podstawowa wątpliwość jest taka, że no, polskie wojsko, te plany dla polskiej armii, tego Ludowego Wojska Polskiego były niezwykle ambitne, a wręcz one były nierealne. I stąd pojawia się taka wątpliwość, na ile te plany były rzeczywiste. I w polskim sztabie generalnym od samego początku, od 1961 roku zdawano sobie sprawę, że to jest bardzo trudna operacja. I na przestrzeni kolejnych lat, przy okazji powstawania kolejnych planów operacyjnych, za każdym razem, kiedy można było porozmawiać z Moskwą na temat planu operacyjnego, to zawsze pojawiała się ta... Pojawiają się te wątpliwości i ci polscy generałowie, polscy oficerowie, którzy no, oczywiście zgadzają się na wszystko, ale jednak gdzieś tam starają się przemycać te różne wątpliwości, no, starali się zwracać uwagę, że jest to bardzo ambitne i będzie to bardzo trudne do wykonania przez polską armię, ale z drugiej strony była armia sowiecka i myślano, że jeśli jest jakiś problem, będzie jakiś problem, nasze wojska nie będą dawały sobie rady, to my dostaniemy bardzo wymierne i wystarczające wsparcie ze strony armii sowieckiej. Jeszcze może powiem...
To bym przerwał jeszcze... i zapytamy o tą armię radziecką. Jak to wyglądało? Jakie siły stacjonowały w Polsce? Skupmy się na właśnie bardziej latach 70., 80. może.
Działa? Nie włączony chyba. Jeżeli chodzi o... Tak nawiążę jeszcze do tych planów, to trzeba wiedzieć, że planowanie zarówno NATO, jak i Układu Warszawskiego przyszłych działań wojennych było o tyle nieweryfikowalne, że wszystkie te plany i NATO, i Układ Warszawski planował przeprowadzić atak, czy też kontrofensywę z użyciem broni atomowej, czy to taktycznej, czy strategicznej, a to nigdy nie było wcześniej przerobione. Amerykanie, jak wiemy, zrzucili dwie bomby atomowe, ale to były naloty na miasta, nie miały one celu, charakteru operacji stricte wojskowej. I no, ciężko było na pewno urealnić te działania wojenne jednej, jak i drugiej stronie, bo nikt nie był w stanie przewidzieć tego, jak wojsko, jak armie, jak całe związki taktyczne będą działać w strefie oddziaływania broni atomowej. To jest taka pierwsza dygresja, jeżeli chodzi o kwestię, czy te plany były realne, czy nie. Jeżeli chodzi o armię radziecką, to rzeczywiście Wojsko Polskie mogło czuć się, że ma silne wsparcie w armii radzieckiej, gdyż garnizony radzieckie stacjonowały na terenie Polski, na terenie NRD, na terenie Czechosłowacji od 1938 roku, na Węgrzech od 1956 roku. Komponent oczywiście był zróżnicowany. Na terenie NRD, czyli Niemiec Wschodnich, była to potężna grupa wojsk armii radzieckiej, z czasem określona jako zachodnia grupa wojsk, licząca 600-700 tysięcy żołnierzy plus jeszcze personel obsługujący tą armię. W Polsce było różnie to jest szacowane, od 60 nawet do 100 tysięcy żołnierzy, to jeszcze zależało o jakim okresie mówimy. Czechosłowacja to też było blisko 70-80 tysięcy żołnierzy, no i Węgry też, armia radziecka oscylowała w takiej samej liczbie. Jeżeli chodzi o współdziałanie polsko-radzieckie na tym froncie nadmorskim, różnie to jest nakreślane jeszcze jako kierunek europejski północno-zachodni, to ja się spotkałem z takim planem z lat 60., kiedy jest opisywane działanie frontu nadmorskiego. I ja tam starałem się wyłapać właśnie ten wątek, jak to się odbywa, w którym momencie wchodzą działania wojsk radzieckich w tym froncie nadmorskim. A to w przypadku, jeżeli chodzi o lotnictwo armii radzieckiej stacjonującej na Pomorzu Zachodnim, to był drugi, trzeci dzień operacji. Wtedy dwa pułki z dywizji trzypułkowej wchodziły do działania, wspierając desanty na Danię i dalsze działania wojsk polskich. Zatem szły jednostki radiolokacyjne radzieckie, które miały zabezpieczyć działanie tych pułków. Także, no mówię, plany były wszystkie, mniemam, że na wyrost robione.
Znaczy ja na przykład w swoich dotychczasowych badaniach, poszukiwaniach w zasadzie nie znalazłem w żadnej z gier rozgrywanych przez różne poziomy dowódcze Wojska Polskiego żadnego konkretnego przykładu współdziałania z armią radziecką. W najlepszym razie są bardzo ogólne wskazówki, na przykład, że na jakimś kierunku zostanie udzielone wsparcie. Ale nie jest powiedziane jakie. Na przykład jaką konkretne zadanie miałoby, nie wiem, mieć lotnictwo stacjonujące w Chojnie czy pod Stargardem. To w ogóle w żadnej z gier rozgrywanych przez polskich sztabowców te jednostki nie występują. To jest sytuacją kuriozalną, wydaje mi się, bo bardzo szczegółowo na przykład analizowano, planowano kontruderzenie lotnicze NATO. Ile samolotów leci, z jakiego kierunku, jakie siły wojsk lotniczych i obrony powietrznej kraju należy mu przeciwdziałać, jakie siły można użyć. I wyliczano co do jednego poszczególnego dywizjonu artylerii przeciwlotniczej, nie uwzględniając w ogóle wojsk radzieckich. No to jest tak jakby grać w jakąś grę, gdzie część, nie wiem, jeden z zawodników jest tak utajniony, że nie wiadomo, czy on rzucił kostką, czy nie rzucił, czy on wykonał ruch, czy nie wykonał tego ruchu. To jest zupełny, wydaje mi się, absurd, jeśli chodzi o planowanie. No nie wiem, czy spotkał się pan z udziałem tych wojsk w jakiś konkretny sposób?
Nie, to znaczy polskie plany operacyjne były bardzo ogólne, jeśli chodzi o współdziałanie. To znaczy pisano, że po prawej stronie działa, czyli na morzu działa Zjednoczona Flota Bałtycka. Co ciekawe, tak naprawdę nigdy nie powstało coś takiego jak Zjednoczona Flota Bałtycka. Pisano tak to w planach, opisywano to w planach, ale tak naprawdę to było dowództwo floty bałtyckiej i ona jakby wszystkie, znaczy podporządkowywała sobie marynarkę wojenną Niemiec Wschodnich i marynarkę polską, ale nigdy nie powstało dowództwo na przykład Zjednoczonej Floty Bałtyckiej. I pisano w planach operacyjnych, że po lewej stronie będzie druga armia pancerna, która wchodzi w skład frontu zachodniego, takiego frontu, który działał na głównym kierunku, na centralnym kierunku operacyjnym, w stronę Zagłębia Rury. I w zasadzie to było, były jeszcze informacje oczywiście związane z przeprowadzeniem operacji desantowej na Wyspy Duńskie. W związku z tym, że polska marynarka i lotnictwo było no, to nie można było przeprowadzić takiej operacji z wykorzystaniem tylko polskich sił zbrojnych. W związku z tym no, tam już trzeba było konkretnie wydzielać i pisano, że na przykład w planie operacyjnym z 65-70 roku pisano, że zostanie wyznaczonych do przerzucenia tej 6 Dywizji Powietrzno-Desantowej zostanie wyznaczonych 50 samolotów AN-12 chyba transportowych, które wykonają dwa obloty, dwukrotnie będą zrzucać tych naszych spadochroniarzy i sprzęt. I pisano też konkretnie, jakie siły wsparcia jakie siły wsparcia lotnicze zostaną tam użyte. Bodajże jedna dywizja lotnicza Armii Sowieckiej i też jaka marynarka będzie brała udział jakie siły marynarki, sowieckiej marynarki wojennej będą brały udział w ochronie tego desantu. I to było w zasadzie tyle. W 1977 roku, jak podpisywano kolejny plan operacyjny, no to polska strona się dowiedziała troszeczkę więcej, bo cały czas było za mało i Polacy ciągle tam pisali, że chcieliby się dowiedzieć, co będzie na przykład z wojskiem Narodowej Armii, Niemieckiej Armii, Wschodnio-Niemieckiej Armii i co będzie, jakie można uzyskać wsparcie od Armii Sowieckiej. No i w 77 roku na przykład napisano, że jak Polacy będą przegrupowywać się na tereny NRD, to napisano, że jeden z korpusów wschodnio-niemieckich będzie osłaniał to przegrupowanie, a potem jedna brygada, bodajże jeden pułk niemiecki, wschodnio-niemiecki wejdzie w skład polskiego frontu i będzie on blokował działania, znaczy ochraniał polskie działania od strony Hamburga, ewentualne będzie blokował kontruderzenie NATO od strony Hamburga. Potem w 1986 roku troszeczkę więcej polska strona informacji uzyskała, bo wówczas zrezygnowano, ta operacja powietrzno-desantowa na Wyspy Duńskie miała być przeprowadzona już nie przez polskie wojsko, już nie miała być w gestii polskiej strony, ale miała zostać przeprowadzona przez sowiecką armię i to miała być ta właśnie północna grupa wojsk w Polsce i my ewentualnie mieliśmy wyznaczyć do prowadzenia tych działań dywizję desantową. Natomiast no, my mieliśmy zdobywać Bornholm. Tak mi się tak.
No, bo Bornholm dopiero w planach się pojawił w połowie lat 80. Ja na przykład trafiłem na takie informacje, które mnie bardzo zainteresowały. Diabeł jak zawsze albo często tkwi w szczegółach. Oczywiście jak to sojusz obronny przystało, więc samoloty miano przed wybuchem wojny przegrupować najbliżej granicy z RFN, jak się tylko da. No co oczywiście tutaj kpię sobie. W każdym razie okazało się, że policzono, i to dopiero w połowie lat 80., czy może na początku lat 80., dokładne wyliczenia zrobiono, jak będzie wyglądał przerzut jednego z pułków myśliwsko-bombowych, podejrzewam, że na Su-22, do wschodnio-niemieckiego lotniska Damgarten. I okazało się, że nie jest to w zasadzie możliwe. Znaczy można by przerzucić samoloty, ale nikt i do końca istnienia Układu Warszawskiego nie ustalono, kto miałby techniczno-logistyczną kwestię odpowiadać i w jaki sposób. Czyli kto dostarczy tym samolotom paliwo, kto dostarczy całe oprzyrządowanie do przygotowania tych samolotów do akcji bojowej, a tego jest całkiem sporo różnych urządzeń, kto dostarczy uzbrojenie, z jakich zapasów będzie, kto będzie zabezpieczał to lotnisko przeciwlotniczo i tak dalej. Takich technicznych szczegółów była cała masa i te pytania co jakiś czas powracały, w zasadzie można by powiedzieć, że co pół roku czy co rok na kolejne narady, bo odbywały się w ramach Układu Warszawskiego różne posiedzenia doradczego komitetu politycznego oraz takich, można powiedzieć, stricte militarnych gremiów i z każdej kolejnej narady te pytania powracają bez żadnej odpowiedzi. Dla porównania, na przykład jeśli chodzi o na przykład wartość takiego realną, jeśli rozmawiałem o tym, czy te plany były realne, no to pokazują w pewnym stopniu, oczywiście wojna by pokazała, ile to w rzeczywistości było warte. Na szczęście do niej nie doszło. No i możemy prowadzić takie i powinniśmy nawet akademickie dyskusje. Pokazują w pewnym stopniu ćwiczenia. NATO ćwiczyło bardzo intensywnie, bardzo duże siły i środki kierowano do ćwiczeń. I traktowano ten wysiłek na manewrach i poligonach bardzo serio i nie szczędzono na to pieniędzy. Podczas gdy ja mam nieodparte wrażenie, że znakomita część tych ćwiczeń i manewrów i gier, które się odbywały, była pozorowana. To są pokazowe ćwiczenia, gdzie coś ma ładnie wyglądać, żeby generalicji się podobało, żeby to ładnie wyglądało, a nie ma żadnej konkretnej wartości dla samych szkolących się. No jeśli na przykład Amerykanie ćwiczyli przerzut do Europy sił powietrznych, to są no nie wiem, ćwiczenia, w których było kilkanaście w roku, co najmniej kilka dużych, przy czym w jednych z większych na przykład przerzucano do Danii ze Stanów Zjednoczonych 40-50 maszyn, żeby sprawdzić, żeby przećwiczyć, żeby zobaczyć, czy są jakieś niedociągnięcia, ewentualnie gdzie. I one się pojawiały, gdzieś okazywało się, że jedno lotnisko jest za małe, że to czy tamto należy poprawić. Podczas gdy z wszystkich, a no dość wnikliwą referendę prowadziłem, ćwiczeń, jakie odnalazłem, w ramach Układu Warszawskiego przebazowano jedną eskadrę radziecką w ramach jednych z ćwiczeń do Polski i jedną polską do NRD. Nie wiem, może oczywiście jeszcze coś się znajdzie, może się mylę, ale na pewno nie było dużych manewrów, dużych ćwiczeń, gdzie na przykład całe pułki by się przebazowywały. A takie były plany. W związku z tym ci żołnierze to ćwiczyli jedynie w teorii, jeśli w ogóle.
Jeżeli chodzi o weryfikację planów, to takim przykładem jest fajnym, dobrym operacja Dunaj w 1968 roku, kiedy jak wiemy armia radziecka, polska, węgierska oraz bułgarska najechały Czechosłowację. Wówczas z Kluczewa nad granicę jeszcze przed 21 sierpnia przebazowany został 159 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego Gwardii. Na jedno z lotnisk w pobliżu już Czechosłowacji. Tam kilka dni stacjonował, po czym 21 sierpnia w dniu inwazji został przerzucony na lotnisko Milowica na terenie już Czechosłowacji. I tam już no, lotnisko zostało wcześniej zabezpieczone przez jednostki powietrzno-desantowe. I tam to nawet piloci sami radzieccy, można znaleźć te wspomnienia, wspominają, że czekali kilka dobrych, może nawet kilkanaście dni na to, aż przybędzie rzut kołowy pułku, kiedy przybędzie batalion zabezpieczenia lotniska, kiedy przybędzie batalion relokacyjny i zabezpieczy loty tego, w ogóle byt tego, pobyt radzieckich żołnierzy na lotnisku w Milowicach. Oni tam przez kilka dni spali pod skrzydłami samolotów, nie było namiotów, nie było łaźni. Nie było żadnego zabezpieczenia technicznego ani funkcjonalnego tego całego pułku, który tam został przerzucony. I to pokazuje, i to było działania w warunkach pokojowych. Kiedy nie były zagrożone linie zaopatrzenia, kiedy transporty kołowe mogły swobodnie poruszać się po ulicach. Co prawda miały przejechania całą Polskę, tak? Od Stargardu aż do granicy Czechosłowacji. Od Kluczewa do Czechosłowacji. No w Czechach wiadomo, że Czesi zmieniali troszeczkę drogowskazy, mylili, ale ten rzut kołowy bez problemów mógł się przemieszczać po drogach Polski. I to pokazuje, jak mimo wszystko, że działania były podjęte już kilkanaście dni przed inwazją. I to zabezpieczenie bardzo, bardzo kulało. Tak można powiedzieć. Mhm.
Tutaj jeszcze chciałem zwrócić uwagę na dokumenty Sztabu Generalnego, które wskazują właśnie, jak iluzoryczna była ta przewaga Układu Warszawskiego nad NATO w tym pasie oczywiście działania, gdzie Ludowe Wojsko Polskie miało funkcjonować. To jest notatka w sprawie oceny operacyjnej wojsk frontu nadmorskiego. I jak się tutaj przyjrzymy, ktoś nawet podkreślił długopisem, zestawiając te siły z siłami wojsk NATO, przewaga to jest 1:1. No, z każdego podręcznika do nie wiem, prowadzenia wojny wynika, że tą przewagę należy mieć znacznie wyższą. I teraz już tutaj nie chciałbym się mądrzyć, w jakim roku funkcjonowała, ale na pewno nie był to stosunek 1:1. Więc tutaj podkreślają to sami wojskowi w czasie, kiedy ta operacja miała być prowadzona. A i drugi bardzo ciekawy też dokument, tajny specjalnego znaczenia, załącznik pokazujący parametry sprzętu technicznego własnego i przeciwnika. I to jest bardzo ciekawa rzecz, ponieważ tą przewagę wyliczano na dwa sposoby. Pierwszy to jest oczywiście kwestia liczebna. My mamy 1000 czołgów, powiedzmy, przeciwnik ma tych czołgów 800, więc mamy przewagę. Ale jak wiadomo, technika bojowa ma to do siebie, że się różni poziomem, jakością i tak dalej. I opracowano pewien kwantyfikator, który pozwalał przeliczyć to na umowne punkty, później pomnożyć przez liczbę posiadanego sprzętu i wtedy wychodziła, jaka jest przewaga jakościowa. I przyjęto za wartość 1:00, liczono to bardzo dokładnie do dwóch miejsc po przecinku i za punkt wyjścia przyjęto podstawowy czołg Układu Warszawskiego tamtego czasu, lat 70. i 80., czołg T-55, który miał wartość 1:00. Czołg T-72, najnowszy model, jaki w latach 80. wchodził do uzbrojenia Ludowego Wojska Polskiego, miał zaledwie 1:5. Podczas gdy podstawowy czołg w tym czasie, już Bundeswehry w połowie lat 80., Leopard 2, miał zdaniem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego 2:4. Czyli można by powiedzieć, że jest rażąco silniejszy od T-72, którego były w marginalnej ilości. To był czołg, którego nie chciałem teraz z głowy podawać, ale przemysł był w stanie dostarczyć śladowe ilości, zdaniem wojskowych oczywiście dużo za małe względem potrzeb. Czołg, który był przestarzały w chwili, kiedy podjęto jego produkcję w Polsce. To już była generacja do tyłu względem tego, co oczekiwano. I to dotyczy każdego w zasadzie typu uzbrojenia. To jest na przykład z kolei tabela marynarki wojennej, też tajne specjalnego znaczenia, jakie ilości zgodnie z przewidywanymi planami do zdobycia, nie wiem, Danii, do zdobycia przewagi na Bałtyku, powinna posiadać zgodnie z wytycznymi płynącymi z Moskwy na kolejnych naradach Układu Warszawskiego, powinna posiadać marynarka polska, a ile w rzeczywistości ma. Więc na przykład teoretycznie do wykonania zadań potrzeba było 6 niszczycieli, tymczasem był 1. 5 dozorowców, było ich 0. Kutrów rakietowych było akurat tyle, ile należy. Okrętów zwalczania przeciwpodwodnych okrętów ZOP było 8, a wymagano 30. Także można powiedzieć, że na każdym w zasadzie polu były potężne braki, nawet ilościowe, nie wspominając już o brakach jakościowych, bo te, gdy się wgłębić w posiadany sprzęt i technologie możliwe, jest absolutnie wręcz szokujący. Więc policzenie tego, teraz tak, jeszcze ten przelicznik, który wskazywał, że powiedzmy Abrams ma 2:15, a Leopard 2:40, a T-55-1.0 jest dyskusyjny, co najmniej można by tak powiedzieć. na szczęście, można powiedzieć, nie doszło do wojny, która by to bezpośrednio zweryfikowała, ale były pewne konflikty, które wskazują pewien trop myślenia, jak na przykład wojna w Iraku, gdzie starło się w kilku większych bitwach pancernych T-72 i T-55, i jeszcze inne czołgi T-62 przeciwko amerykańskim Abramsom. Wynik był miażdżący, jeśli chodzi o technologię radziecką, oczywiście na jej niekorzyść. To były straty przerażające wręcz, można by powiedzieć, do zera. Lotnictwo. Tam przewidywano, że Amerykę, już tutaj nie mam przy sobie tych danych, ale jest to też podobny przelicznik. Samolot F-16 powiedzmy miał wartość 4, a MiG-23 miał wartość 3. No, prawie zbliżony, tam niewiele, no, można powiedzieć 25% nie miał być słabszy. Wynik walk, do których doszło i można się do nich odnieść nad Libanem, w Dolinie Beka, wskazywał, że jednego dnia Izraelczycy zestrzelili kilkadziesiąt samolotów syryjskich, nie tracąc w zasadzie żadnego własnego. Oczywiście można tłumaczyć, że brak wyszkolenia, to, tamto i szereg jeszcze innych czynników wskazywać, ale w zasadzie przez całe lata 80. we wszystkich potyczkach powietrznych i tak dalej i później w wojnie Pustynna Burza wynik jest skrajnie niekorzystny dla całej tej techniki radzieckiej. Więc te współczynniki, które tutaj wyliczył sztab generalny, mi się wydaje, że są zdecydowanie zawyżone na korzyść wschodniej technologii. Chciałem jeszcze zapytać o tą wojnę nuklearną. Panie doktorze, lata 60. krótkie tempo natarcia, ponieważ uderzenie rakietowe, czy tam bombowe, atomowe, dywizja pancerna wchodzi, rozjeżdża przeciwnika zmiażdżonego wybuchem, następny. Czemu zrezygnowano, że tak powiem, z atomu w latach 80? Znaczy, czemu w ogóle przyjęto jakikolwiek wariant wojny konwencjonalnej?
To znaczy, no, tak jak pan powiedział tutaj o tych wynikach tych konfrontacji w latach 80., to widać też, na chwilę odejdę od tego pytania, ale to też widać w dokumentach naszego sztabu generalnego. Pod koniec lat 70. i na początku lat 80. bardzo mocno przebija się w tych dokumentach taka myśl, że my, to znaczy to Ludowe Wojsko Polskie, nie jest w stanie, już tak bardzo dobitnie oni piszą, że Ludowe Wojsko Polskie nie jest w stanie przeprowadzić operacji, która jest zapisana w planie operacyjnym. Ten plan operacyjny był podpisany wtedy w 77 i do 86 roku nic nie działo się z nowelizacją planu operacyjnego, a takie informacje już były, już w 80-81 roku pisano, że w zasadzie to sytuacja jest taka, że mamy stosunek sił niemal 1:1, a przewaga technologiczna jest po stronie NATO i ona będzie jeszcze wzrastała w kolejnych latach. Pod koniec lat 70. dopiero uznano, że warto stosować też taki przelicznik jakościowy, bo do tej pory wszystkie przeliczniki to były przeliczniki jakościowe. Ilościowe. Ten przelicznik, ilościowe, tak? Natomiast nie stosowano przeliczników jakościowych i ten przelicznik, ten czołg T-55, dywizja zmechanizowana sowiecka, to były przeliczniki, które przekazała nam Moskwa. Znaczy oni to policzyli i nam przekazali, że to ma być tyle i tyle, jedynka to jest właśnie to i tak dalej, i tak dalej. My to nie w naszym sztabie generalnym my to opracowaliśmy, tylko opracowano to w Moskwie i przekazano do wszystkich sztabów, zaprzyjaźnionych sztabów. I dopiero od końca lat 70., a w zasadzie od początku lat 80. rozpoczęto przeliczanie tego współczynnika jakościowego. I on był zdecydowanie po stronie, no wyższy po stronie NATO. I teraz tak na przykład otworzyłem sobie takie tam opis ćwiczeń lato 84 i gdzie ten stosunek ilościowy jeszcze, bo tutaj w przypadku tych ćwiczeń, no to ten polski front został wzmocniony bodajże przez jedną armię NRD, on był, czy jeden korpus NRD, on był przez to silniejszy. No to ten, wtedy ten stosunek ilościowy w ramach tych ćwiczeń jest jakoś tam dodatni, jeden z kawałkiem po stronie tego frontu nadmorskiego. Natomiast stosunek był obliczony, stosunek jakościowy, i on jest wtedy no zdecydowanie dużo gorszy i on jest, jakby odwraca się ta sytuacja. No więc trudno przeprowadzić operację ofensywną w sytuacji, kiedy ofensywę działania zaczepne, kiedy ten stosunek jest 1:1, czy nawet jest niewielka przewaga strony atakującej. A trzeba pamiętać, że ciągle wtedy był plan operacyjny obowiązujący prowadzenia działań ofensywnych. Na początku lat 80. nikt z Warszawą też nie rozmawiał o zmianie planu operacyjnego. Był stan wojenny, były inne problemy i też nikt nie chciał z Moskwy. Moskwa zajęta była wojną w Afganistanie i nikt nie zastanawiał się nad tym, żeby jakoś ten plan operacyjny zmieniać. Polska strona zresztą od samego początku niemalże mówiła, że jeśli moglibyśmy powiedzmy prowadzić tą operację zaczepną, ale powinniśmy się skoncentrować na przykład na jednym kierunku operacyjnym, czyli na przykład kierunku tym jutlandzkim z operacją powietrzno-desantową, albo moglibyśmy się skoncentrować tylko na dwóch kierunkach, haskim i jutlandzkim, ale bez prowadzenia operacji desantowej.
Ja mam takie powietrzno-desantowej. Nieodparte wrażenie, że zniwelowanie, może nie tyle tej przewagi, co wypracowanie jej względem NATO wymagało pierwszego wyprzedzającego uderzenia nuklearnego, co oczywiście fatalnie wyglądało propagandowo, ale no, zwycięzców by już nikt nie miał jak sądzić i rozliczyć. Tutaj jest taki dokument, jak się powszechnie, przynajmniej w literaturze uważa, ta amunicja jądrowa, którą polskie wojsko miało otrzymać w chwili wybuchu wojny, bo posiadaliśmy środki przenoszenia jako armia, zarówno wyrzutnie rakiet taktycznych, operacyjno-taktycznych, jak i samoloty zdolne do przenoszenia tej broni, ale oczywiście nie posiadaliśmy głowic. Te były składowane w trzech, tutaj pana Kustosza poproszę o powiedzenie tego, w trzech składnicach. I tutaj jest właśnie dopiero w 1985 roku podjęto próbę policzenia dokładnie tego, jakie, kiedy i ile głowic mielibyśmy otrzymać. I tutaj jest wyszczególnione do jakich rodzajów rakiet, do Łuny, do R-17, o jaki jest ich siła rażenia od 10 do 500 kiloton. Z tego, co ja wiem, z kolei nigdy nie przećwiczono elaboracji tych rakiet. Co też dowodzi, że to wszystko było teoretyczne. Ćwiczono strzelania tymi rakietami na poligonach w Związku Radzieckim. Utrzymywano te jednostki w stanie bardzo wysokiej gotowości. Zresztą to były elitarne jednostki, kierowano tam najlepszych żołnierzy. Ale nigdy tak naprawdę nie przećwiczono tego, jak to miałoby wyglądać samodziałanie. Co oczywiście można się domyśleć, jakby to w praktyce wyglądało, gdyby ta wojna miała naprawdę wybuchnąć, a te jednostki dopiero się uczą, jak tą elaborację dokonać. Jeszcze jakbyśmy właśnie mogli prosić o kilka słów o tych obiektach. Czy tam w ogóle, czy mamy pewność, że tam była składowana ta broń?
Powiem tak. Były magazyny broni atomowej na terenie Polski, dwa na Pomorzu Zachodnim, w Podborsku pod Białogardem, w Brzeźnicy Kolonii pod Bordem Sulinowem. I w Templewie pod Międzyrzeczem, w pobliżu Międzyrzecza. Tutaj jeszcze chcę nawiązać do tego, czy armia, czy Północna Grupa Wojsk miała wspierać, jakby wspierała polski front. Jeżeli się mówi o armii, o tym komponencie armii radzieckiej w Polsce, to zasadniczo nikt nie mówi o tym, że to ta armia miała współdziałać z Wojskiem Polskim. Są oficjalnie oczywiście ona miała bronić naszej granicy zachodniej, miała stać na straży ustroju komunistycznego w Polsce. Nieoficjalnie miała być wsparciem dla zachodniej grupy wojsk, czyli tej wojsk Armii Radzieckiej na terenie NRD. Miała utrzymywać łączność między tą armią a centrami w Moskwie i na wschodzie. Miała też stanowić zaplecze dla Armii Radzieckiej w Niemczech. Tutaj mimo tego, że to najlepiej pokazywała to ewakuacja wojsk radzieckich w 1991-1992 roku, kiedy to ilościowo żołnierzy mieliśmy tyle samo, co na terenie Czechosłowacji, Węgier i Polski, po około tam 60, 70, 80 tysięcy, ale ta armia z Polski wychodziła o wiele, wiele dłużej. Z Czech i Węgier wyszła w 91 roku, od nas wyszła w 93 roku. A z czego się to brało? Gdyż na terenie Polski były magazyny broni, potężne magazyny broni, zaopatrzenia, które miały służyć właśnie armii tej stacjonującej w NRD oraz tych oddziałów, które miały być drugim rzutem dla tego frontu zachodniego. Jeżeli chodzi o składy broni atomowej, tutaj mam takie czasopismo Ludowe Wojsko, to jest takie wewnętrzne czasopismo dla kadry oficerskiej Wojska Polskiego. Ono oczywiście nie było w obiegu publicznym, było rozprowadzane w szeregach kadry oficerskiej Wojska Polskiego. I tu jest taki tekst: wizja nuklearnej wojny autorstwa pułkownika dyplomowanego magistra Kazimierza Stecia. To jest, on później jeszcze w Polsce już po 89 roku pełnił funkcję redaktorów różnych czasopism wojskowych, lotniczych, bo on był bodajże nawigatorem lotniczym. I tutaj jest taki pasus, bo to jest rok 84, styczeń 84 roku, czyli okres, kiedy się rozgrywa tak zwana druga zimna wojna światowa, czyli kryzys eurorakiet, kiedy to Amerykanie przysyłają do Europy Pershingi i Kruzy, Rosjanie mają swoje SS-20 na terenie swoim, oczywiście na terenie Białorusi i Ukrainy. I tutaj autor pisze tak: a sprawa broni jądrowej. Prawdą jest, że na terytorium PRL nie ma radzieckiej broni strategicznej, w nawiasie międzykontynentalnej. Polska nie jest państwem nuklearnym. Nie ma na naszym terenie terytorium również radzieckich eurorakiet. To miał rację, bo eurorakiety były, SS-20 stacjonowały tylko w Związku Radzieckim. Ale naiwnością byłoby sądzić, że ładunki jądrowe, na przykład dla znajdujących się na terytorium Polski rakiet taktycznych, a takie były w ramach brygad rakiet operacyjno-taktycznych, przechowywane są w Moskwie. I tutaj przytacza autor tego artykułu cytat generała Mikołaja Czerwowa, jaki udzielił on dla Sztern 20 października 1983 roku. I ten generał mówi tak: wszędzie, gdzie poza obszarem ZSRR stacjonują radzieckie dywizje, jednostki rakietowe tych dywizji mają broń atomową o taktycznym zasięgu około 100 km. Czyli moim zdaniem te magazyny były stricte przeznaczone dla jednostek radzieckich. W Bordenstulinowie stacjonowała dywizja zmechanizowana, która w swoim składzie miała brygadę rakiet operacyjno-taktycznych. W Szczecinku bodajże, nie, w Pile też stacjonowała dywizjon rakiet operacyjno-taktycznych. W Świętoszowie stacjonowała 20 bodajże dywizja pancerna sowiecka. Też to w swoim składzie miała brygadę rakiet operacyjno-taktycznych. No, skoro mieli rakiety, to też myślę, że skąd musieli brać to wyposażenie rakiet, znaczy to te głowice nuklearne. Także myślę, może nie jest to, że tak powiem, mistyfikacja, mówienie, że Polacy mieli otrzymać te głowice, ale w jakiej kolejności, w którym momencie?
No, to jest trudne do odpowiedzenia oczywiście. Część na przykład na pewno miano pobrać ze składów w NRD. Zresztą tam miała się przebazować brygada rakiet stacjonująca na co dzień w Choszcznie. To wynika z jednej z dokumentów, do których trafiłem. Oczywiście no tutaj dyskusja o eurorakietach jest bardzo szeroka, na zupełnie oddzielny temat spotkania i na pewno byłby interesujący, bo było to ciekawe zjawisko, że te rakiety były, znaczy były najpierw radzieckie, później nastąpiła odpowiedź NATO, wielka wrzawa ze strony bloku wschodniego, że to jest absolutny skandal, dążenie do wojny, po czym obie strony zdecydowały o ich likwidacji i dokonano zniszczenia tych rakiet, podpisania traktatu, a później zniszczenia tych rakiet, zanim jeszcze zdążył rozpaść się cały blok wschodni, Układ Warszawski i tak powiem, ten świat zupełnie zmienił swoje oblicze. Jak wynika z tego, no bez użycia jako pierwsi dużych ilości broni nuklearnej, te plany, jak się wydaje, były zupełnie nierealne do wykonania. O tym, że Związek Sowiecki chciałby użyć takiej broni, czy musiałby jej nawet użyć, gdyby chciał wygrać, doskonale zdawali sobie sprawę planiści NATO. Stąd też w zachodnich Niemczech stacjonowały w bardzo wysokiej gotowości do użycia właśnie rakiety Pershing, później Pershing 2, które no rozpętałyby z pewnością, można powiedzieć, atomowe piekło, z którego zakładam, że zwycięzca by, nie byłoby żadnego zwycięzcy.
To znaczy, jeszcze chcę powiedzieć, nawiązując do tych naszych składów, to znaczy broń jądrowa była elementem bardzo konkretnym planów operacyjnych, które były zapisane, które były przeznaczone no, dla polskiego wojska. Tam konkretnie pisano, ile rakiet, kiedy te rakiety, to znaczy czy w pierwszym uderzeniu, czy później zostaną użyte. A poza tym wydaje mi się, że też to nie tylko trzy składy. My wiemy o trzech składach, bo podpisywaliśmy takie porozumienie pomiędzy rządem PRL a rządem sowieckim na budowę trzech składów i my po prostu płaciliśmy za zbudowanie tych składów i ta broń z tych składów miała być przeznaczona dla Ludowego Wojska, dla jednostek Ludowego Wojska Polskiego, ale na polskiej ziemi na pewno też były inne składy broni jądrowej i ta broń zapewne przeznaczona byłaby konkretnie dla jednostek sowieckich, a być może też część tej broni, która znajdowała się też w tych składach, tych trzech cudzysłów polskich składach, też byłaby przeznaczona dla jednostek sowieckich. Natomiast no, polskie tak miało być, to znaczy tak zgodnie z tymi planami, tak, to znaczy ta broń jądrowa miała być przeznaczona dla polskich jednostek, ale to prawda, że do końca, do 1985-1986 roku polska strona nie wiedziała, w jaki sposób ta broń zostanie Polakom przekazana. No nie było żadnych dokumentów, które by to w jakiś sposób regulowały. Natomiast no, jeśli chodzi o to pierwsze uderzenie, to jest te 6 dni z planu 65 roku, z 70 roku, nie można było przeprowadzić takiej operacji, tak szybkiej operacji bez użycia broni jądrowej. Ale oczywiście pozostaje pytanie, jaka byłaby odpowiedź drugiej strony i no, pozostaje też pytanie, no, co by się stało z tymi wojskami, które polskimi wojskami, które atakowałyby tą północne Niemcy, Holandię, tak, czy Danię. To znaczy, jeśli w tych planach z 70 roku, no i 65 i powtórzonym w 70 roku, w zasadzie jeden do jednego niemalże to jest plan powtórzony, tylko że są aktualizacje jednostek i jest zwiększona ilość broni jądrowej, która miała być wykorzystana w tym uderzeniu. No to jest tak, że trudno mówić o jakimkolwiek przełamaniu dokonywanym przez polski front, to znaczy przełamaniu pozycji wojsk NATO za Łabą. No tam po prostu no idziemy do przodu. Natomiast już w planie z 1977 roku jest mowa o wykorzystaniu broni konwencjonalnej i działaniach przełamujących. Tam jest konkretnie to opisane, w jakich rejonach miałoby nastąpić przełamanie tą bronią konwencjonalną, jakie miało być przygotowanie artyleryjskie do przeprowadzenia takich działań przełamujących. No tak, też taka pada tak w pewnym momencie, jak tam się zastanawiają w polskim sztabie na temat przeprowadzenia operacji powietrzno-desantowej na Wyspy Duńskie, to w latach 70. na początku pada taka jakby konkluzja, że bez użycia broni jądrowej taka operacja nie jest możliwa do przeprowadzenia. Ale znowu to jakby wygląda w taki sposób, że my, to znaczy cudzysłów my, tak, to znaczy no to wojska, to Ludowe Wojsko Polskie i Armia Sowiecka atakuje tą bronią jądrową w sposób bardzo skuteczny. Natomiast co z odpowiedzią?
Co z odpowiedzią, a dwa, to już Państwu zostawiam odpowiedź na pytanie, jaki jest sens zajmować Amsterdam, który jest jednym wielkim pogorzeliskiem atomowym po otrzymaniu megatony rakiety, która go równa z ziemią. Niestety skończył się nam czas, jeśli chodzi o dyskusję, która jest nagrywana. Bardzo Państwu serdecznie dziękuję i zapraszam na kolejne spotkanie.
Dziękujemy.